Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko, jak zwykle z warszawskiego studia RMF, a w swoim mieszkaniu, dzięki cudom techniki, jakim ludzka głowa pojąć nie może, jest Daniel Pawełek, warszawski restaurator. Właściwie powinienem powiedzieć, że jest pod stołem.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, chodzi o
jestem
to, że...
Jestem pod stołem, tak, mam taki obraz za sobą, który przedstawia stół.
Tak, no jak przystało na restauratora, nawet na obrazach są stoły. Grozi panu bankructwo?
Panie redaktorze, nie myślę w takich kategoriach, żeby bankrutować. Myślę bardziej, co tu zrobić, żeby ten ciężki czas przetrwać razem z moją załogą. Jestem właścicielem już teraz tylko 5 restauracji. Podczas pierwszego lockdownu byłem zmuszony zamknąć jedną z nich, ale... Te restauracje to są takie małe restauracje zarządzane w sposób bardzo rodzinny, bym powiedział, więc jesteśmy tutaj razem, spotykamy się bardzo często pomimo zamkniętych restauracji i próbujemy wymyśleć nowe sposoby.
No dobrze, pan teraz wystosował taki bardzo dramatyczny apel, że decyzja rządu jest dla wszystkich związanych z gastronomią niezrozumiała, a dla mnie, pisze pan, bulwersująca. No rozumiem, że to wynikało z tego, że dowiedzieliście się o tym wszystkim, że macie zamknąć restaurację na dzień, no na 2 dni wcześniej.
Jeżeli mógłbym w ten sposób zapytać premiera, dlaczego to zrobił w taki sposób, to zapytałbym go, skąd wziął dane i dlaczego zrobił to akurat z piątku na sobotę. No postawiło nas tutaj gastronomów, wielu osób, to są bardzo często rodzinne biznesy, w bardzo trudnej sytuacji. My już byliśmy w czerwonej strefie, byliśmy tutaj jakby w tym reżimie.
No właśnie, panie Danielu, miał pan 5 otwartych restauracji. One od wiosny działały jakoś tam. Ile osób z personelu się zaraziło, zakaziło?
Jeżeli chodzi akurat o moich pracowników, to na 60 osób, które na dzień dzisiejszy pracują dla mnie, nikt nie jest chory. A chciałem zaznaczyć, że w ciągu tego czasu obsłużyliśmy pewnie kilka, może kilkanaście tysięcy ludzi. Naprawdę my w gastronomii potraktowaliśmy to bardzo na serio. Przestrzegamy te zasady i jakby to, co ja przedstawiłem wtedy na tym wpisie, dane z brytyjskie, gdzie rzeczywiście było pokazane, że gastronomia stanowi akurat tam tylko 3% potencjalnych ognisk zarażenia się COVID-em.
To w Wielkiej Brytanii, w Polsce, jak wiemy, sytuacja jest taka, że się wymyka spod kontroli. Rozumiem, że pan nie protestuje nawet przeciwko temu, że restauracje zamknięto, tylko chodzi panu o to, że nie dali wam zupełnie czasu. No to trochę tak jak z tymi sprzedawcami chryzantem, którzy się dowiedzieli pół dnia wcześniej, że nie będą mogli sprzedawać.
Sposób, w jaki zostaliśmy zamknięci, uważam za po pierwsze nielogiczny, a po drugie wielce niesprawiedliwy. Jeżeli spojrzymy się na przykłady z innych krajów, gdzie rzeczywiście rząd dyskutuje o tym z branżą, na przykład Wielka Brytania dała im cały tydzień, w ciągu tygodnia naprawdę można zrobić bardzo wiele rzeczy, żeby zamknąć swoje biznesy w sposób przemyślany i żeby później żeby mieć do czego wracać tak naprawdę.
Jest 7:30, połowa rozmowy za nami. Moim gościem jest Daniel Pawełek, restaurator. Pan mówi 70 osób, tyle u pana pracuje. Co ci ludzie teraz będą robić? Bo tak naprawdę my zapominamy często, że oprócz takich ludzi jak pan, czyli właścicieli interesu, są jeszcze kucharze, są jeszcze kelnerzy, no i są ci wszyscy, którzy w usługach pracują dla was.
Udało nam się 2 z restauracji przebranżowić, zamienić w sklepy i miejsca, w którym serwujemy dania na wynos. Połączyliśmy tutaj siły. Niektórzy z pracowników zamiast obsługiwać gości jeżdżą i rozwożą te posiłki. Więc naprawdę spotykamy się praktycznie codziennie i próbujemy wymyśleć jakieś nowe sposoby, w jaki sposób możemy dotrzeć z tym, co umiemy. My chcemy pracować. Tak naprawdę, mówię tutaj w imieniu całej branży, jest nas, szacuje się, około 1 000 000 osób, które pracuje w restauracjach, gastronomii. My naprawdę chcemy pracować.
Skąd te dane, że 1 000 000 osób, bo oficjalne dane GUS-u mówią o 151 tysiącach w gastronomii i hotelarstwie?
No, 150 tysięcy to uważam, że to jest cyfra wielce zaniżona. Jeżeli każdy z nas sobie pomyśli o restauracjach już nie tylko w dużych miastach, ale w miasteczkach hotelowych, miejscowościach.
Tak, bary przydrożne, oczywiście. Wygląda,
jest
że
nas jest bardzo dużo.
Pewnie jest są ci, dużo. Którzy są tam zatrudnieni na etatach, ale są też samozatrudnieni, jak rozumiem, i są też ludzie, którzy pracują na cząstkach etatów albo na śmieciówkach po prostu. Ja mam do pana takie pytanie. Pan mi mówił, że pana jedna z restauracji padła, prawda, w czasie wiosennego lockdownu. Co się stało ze sprzętem, co się stało z ludźmi?
Ludzi mamy, zatrudniliśmy praktycznie do momentu po lockdownie, na dzień dzisiejszy, przed drugim lockdownem, udało nam się zatrudnić z powrotem 90-95% pracowników. Ulokowaliśmy też ich w innych restauracjach. Jeżeli chodzi o sprzęt, wynajęliśmy jakąś przestrzeń, ten sprzęt tam leży i czeka na lepsze czasy. Także jakby to też chciałbym powiedzieć, że ten pierwszy lockdown nam pokazał, że my na pewno tutaj wrócimy. W jednej lub drugiej formie, ale na pewno tutaj też mówię za branżę, że będziemy walczyć, będziemy wracać, będziemy otwierać też.
Panie Danielu, pan wiosną był optymistą. Mówił pan, że to jakoś przetrwacie. Czy tarcza, którą wiosną rząd ogłosił, ona wtedy zadziałała?
Zadziałała, tak. Zadziałała. Oczywiście przy pierwszym lockdownie, jak i w sytuacji, którą mamy teraz, ta informacja była bardzo spóźniona. Ten element niepewności, co mamy robić z naszymi pracownikami, czy będzie dla nich wsparcie, jak to wsparcie będzie wyglądało, kiedy ono do nich dotrze, to było kluczowe. Ponownie powołam się tutaj na brytyjski przykład, kiedy zamykają restauracje z tygodniowym wyprzedzeniem i mówią im, że do końca marca będą im płacili 85% wypłaty. To jest bardzo czysta, klarowna informacja, która uspokaja wszystkich. Jeżeli chcemy zadbać o to, żeby było mniej COVID-u, to wtedy ci ludzie naprawdę siedzą w domu i przestrzegają obostrzenia.
Panie Danielu, dobrze, to teraz pytanie. Pan mówi o tych ludziach, którzy są u pana zatrudnieni. Pan się też pewnie kontaktuje z dostawcami waszych towarów. No, wpisał pan tam w swoim wpisie, napisał pan również, że kupił towaru za 100 tysięcy złotych. To są ogromne sumy. Co z tym towarem, co z tym wszystkim, co musieliście kupić, myśląc, że jeszcze, nie wiem, że jeszcze weekend, że jeszcze tydzień popracujecie?
Nie pisałem o 100 tysiącach złotych, że kupiłem jakiegoś towaru, ale oczywiście każdy z nas, mówię tutaj w imieniu restauratorów, mniejszych, większych restauracji, oczywiście robi zatowarowanie, w szczególności na początku tygodnia, żeby móc obsłużyć gości w piątek, w sobotę i w niedzielę. Zamykanie nas z piątku na sobotę, tak naprawdę z wyprzedzeniem 12-godzinnym, no naprawdę utrudniło nam bardzo, bardzo życie. Oczywiście my tego towaru staraliśmy się nie zmarnować, nie wyrzucić. My go przerobiliśmy, zabezpieczyliśmy i będziemy próbowali na nim pracować. To nie jest oczywiście to samo.
Czy czekają nas protesty restauratorów, a także o tym, co z ludźmi, którzy tam dalej pracują albo nie wiedzą, czy będą mogli pracować? A na koniec wreszcie jakiś świetny pomysł na to, przepis na to, jak przetrwać, od mistrza kucharskiego, bo Daniel Pawełek jest nie tylko restauratorem, ale i mistrzem kucharskim. O tym wszystkim na rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Kłaniamy się nisko i zdrowia.
Ja również życzymy. Dziękuję, kłaniam się. Dziękuję.
No to panie Danielu, najpierw jeszcze o tym, zanim o proteście ewentualnym, bo tam wy się organizujecie, ale zanim o tym, pan mówił o pomysłach waszych na takie covidowe życie restauracji. Ja wiem, że jedna z pańskich restauracji piecze chleb. Co jeszcze robicie? Co robią restauratorzy, by jakoś przetrwać i nie tylko wyciągać rękę do rządu po zapomogi?
Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, my chcemy pracować w jakiejkolwiek formie. Jeżeli na przykład ktokolwiek przyszedłby do nas z ofertą, że my możemy naszych pracowników wysłać, żeby pomagali właśnie starszym ludziom, żeby im dostarczali jedzenie, żeby pracowali na przykład na narodowym stadionie narodowym, pomagając na przykład w tym szpitalu, to naprawdę mamy setki tysięcy ludzi gotowych do pracy i oni chcą pracować. Oni nie chcą siedzieć w domu. Natomiast my, mówię w imieniu restauratora, która ma, powtarzam, 5 małych restauracji zarządzanych w sposób bardzo, po angielsku hands-on, czyli taki rodzinny sposób. Rzeczywiście robimy, co możemy, żeby wyjść do ludzi z ofertą. Oni nie mogą przyjść do naszych restauracji, ale mogą przyjść do nas, zamówić właśnie chleb, drożdżówki, przerabiamy jakieś rzeczy, które mamy w lodówkach na smaczne rzeczy, które oni mogą wykorzystać w domu. Namawiamy też naszych sąsiadów i ludzi z wokół, bo to są nasi klienci, żeby zamiast chodzić rzeczywiście do dużych sklepów, powiedzmy, zaopatrywali się u nas. Na pewno u nas będzie zdrowiej, smaczniej i będą z nas wspomagali. Na pewno mamy też dużo inicjatyw związanych ze zbliżającymi się świętami. Będziemy decydowali vouchery.
Sekundę, bo te święta, o czym my zwykle nie myślimy, bo sami kupujemy coś, biegamy i szukamy, te święta dla restauracji, czas przed świętami, to też były żniwa, prawda?
Nawet nie myślę w kategoriach żniwa, bo wiedzieliśmy nawet przed drugim zamknięciem, że nie będzie zwykłych świąt. Wszystkie firmy, kancelarie prawne i inne firmy, które spotykały się w restauracjach, powiedziały wyraźnie, że w tym roku takich spotkań nie będzie. Więc wiedzieliśmy, że możemy liczyć tylko na klienta indywidualnego, rodziny, czyli jakby ludzie, którzy wychodzą do restauracji, ale w gronie sobie znanych osób. Więc na to zupełnie nie liczyliśmy. Namawiamy teraz powoli przez media społecznościowe, dzwonimy do naszych stałych klientów i tak dalej, żeby nas wspomogli, zamawiając fajne rzeczy do jedzenia, żeby kupowali od nas vouchery, które można wykorzystać już w momencie, kiedy będziemy mogli być otwarci, żeby kupowali od nas jakieś tam pakiety i żeby byli z nami blisko. I to naprawdę, naprawdę działa. Jest dużo też takiej pozytywnej energii płynącej z tego.
Proszę mi powiedzieć, bo wiemy, że w internecie jest już kilka grup restauratorów, którzy protestują, którzy domagają się jakichś rozmów z rządem. Czy pan, z tego co wiem, pan jest w jednej z nich, jest w jednej z tych grup. Czego wy właściwie chcecie od rządu?
Od rządu tak naprawdę chcemy jednego. Klarownej polityki, pomocy przede wszystkim dla naszych pracowników. Ponieważ te informacje, które do nas spływają, są sprzeczne. Niektórzy będą mieli tą pomoc, niektórzy nie. I naprawdę ta sytuacja, to jest trzeci już tydzień od zamknięcia, jest bardzo niepewna. Mówimy tutaj o osobach, które zarabiają, młodych osobach, które zarabiają nieduże pieniądze i które żyją na bieżąco, tak? Oni nie mają odłożonych środków.
Rozumiem, że szef kuchni w pańskiej restauracji pewnie zarabia sporo i on byłby w stanie sobie coś odłożyć. Natomiast ile mniej więcej zarabiają kelnerzy? To jest średnia krajowa, to jest mniej niż średnia krajowa?
Kelnerzy zarabiają tyle, nie zarabiają źle, ale muszą dosyć sporo pracować. Kelner w mojej restauracji na tak zwanym full time, czyli na pełnym wymiarze, pracuje około 220 do 250 godzin w miesiącu. 5, czasami 6 dni w tygodniu i za tyle godzin jest w stanie zarobić 4,5 do nawet 5,5 tysiąca złotych. Z napiwkami.
Z napiwkami.
Z napiwkami.
To są pieniądze, no tak, to nie są wielkie pieniądze, to od razu powiedzmy tak, w Warszawie to nie są wielkie pieniądze, zwłaszcza, że ten kelner musi gdzieś mieszkać, musi sobie coś albo wynająć, albo pewnie spłacać kredyt, to nie są ogromne pieniądze, no ale dobrze, to są tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy są w takiej sytuacji, jak pan mówi o pańskich pracownikach, którzy nie wiedzą co robić. Pan mówi, że oczekujecie od rządu jasnej deklaracji. Czy są prowadzone jakieś rozmowy z ministerstwem, z rządem?
Są prowadzone rozmowy. Tak się składa, że dzisiaj też grupa restauratorów jest zaproszona do wideokonferencji z Ministerstwem Rozwoju. Mam wielkie nadzieje, że tym razem uda nam się uzyskać jakieś informacje, bo przede wszystkim o te informacje prosimy. O wsparcie rzeczywiście dla naszych pracowników i wsparcie dla nas jako firm do tego, żebyśmy mogli przetrwać ten ciężki czas. Mamy bardzo duże koszty stałe, mamy czynsze niejednokrotnie w dużych miastach, na tak zwanych ulicach w centrum. Te czynsze są naprawdę bardzo wysokie.
No właśnie, a propos czynszów, te czynsze to rzeczywiście jest bardzo często bariera. Ja sam znam restauratorkę, która musiała się wynieść z już drugiego miejsca, w które zainwestowała właśnie ze względu na czynsze, na koszmarne czynsze. Jak pan sobie radzi? Czy pan mógł negocjować z właścicielami?
Mogłem negocjować i muszę tutaj powiedzieć, że jest w moim przypadku duża wyrozumiałość ze strony właścicieli, ale oni niejednokrotnie też są postawieni do ściany. Oni też mają kredyty, te nieruchomości są w jakimś tam sposób finansowane. Muszę tutaj powiedzieć, że mamy absolutnie ogromne wsparcie do tej pory, jeżeli chodzi o lokale należące do miasta Warszawy. Mamy tutaj naprawdę świetną współpracę. Muszę tutaj powiedzieć od samego początku. Te decyzje, uchwały były bardzo szybkie i stanowią dla nas ogromną pomoc.
No dobrze, to jak już porozmawialiśmy o rzeczach przykrych, no bo co tu gadać, lockdown i taka troska o to, co zrobić, żeby nasi pracownicy nie wylądowali na bruku. To nie są rzeczy wesołe. To teraz porozmawiam z panem, z szefem kuchni, bo też od razu powiedzmy, pan pracował w Londynie przez ile lat? 20?
Prawie 15 lat, tak.
15, ja myślałem, że 20. Widzi pan, jak już pana chciałem postarzyć. 15 lat pracy w Londynie. Rozumiem, że nie zaczynał pan jako szef kuchni.
Nie zaczynałem jako szef kuchni. Ja tak naprawdę zaczynałem na tak zwanym zmywaku. Dosyć też ciekawym zmywaku, bo w dosyć takim prestiżowym, pięciogwiazdkowym hotelu, w którym notabene odbywając pierwszy dzień pracy spotkałem mojego przyjaciela, który wtedy właśnie przebywał w Londynie na jakimś tam stypendium. Także tak potoczyły się nasze drogi. Dziwnie, że on przebywał w tym hotelu, a ja tam zmywałem na zmywaku. Ale udało mi się rzeczywiście w bardzo szybki sposób, nie wiem jak to nazwać, zrobić karierę w Londynie, tak? Jakby,
ale to jest właśnie piękny przypadek. Kariery od, no w tym przypadku nie od pucy buta, tylko od raczej no, od zmywaka, pucy talerza do milionera.
Bardzo, bardzo ważna rzecz dla restauratorów, chyba dla każdego, kto ma własny biznes, żeby zrozumieć, co dzieje się właśnie tam na samym dole w zmywaku. Jeżeli się rozumie tych ludzi, to później jest łatwo z nimi rozmawiać i mieć ich po swojej stronie.
A co to znaczy właśnie ten... jak wyglądał ten pański zmywak, ten zmywak w pięciogwiazdkowym hotelu w Londynie? On był jakiś lepszy niż, nie wiem, niż u pana w restauracji teraz?
Tak, to był ogromny zmywak. Obok mieściła się takie miejsce, w której robili przepyszną kawę i grzanki, więc praktycznie połowę mojego czasu, który tam spędziłem, co spędziłem rozmawiając z osobą, która tam pracowała, już nie pamiętam, może z Brazylii, może z Portugalii, rozmawialiśmy, jedliśmy te grzanki, piliśmy kawę, także... Tak, w takim pięciogwiazdkowym hotelu nawet taki zmywak wygląda
lepiej.
Oszałamiająco wygląda lepiej.
No dobrze, a później pan pracował...
Ja chciałem tutaj jeszcze nadmienić jedną rzecz, że...
Ale ja chcę o pańskiej karierze porozmawiać, dobrze. Bo to jest strasznie fajne i nie lubię tego słowa, bo ono po polsku brzmi absurdalnie, ale to jest inspirujące dla wielu ludzi, że można zacząć od zmywaka, a skończyć jako restaurator w Warszawie, mam nadzieję, że pan jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.
Nie powiedziałem, to prawda.
No dobrze, ale to zaczął pan później pracować jako kucharz. No, rozumiem, że na początku jako pomocnik.
Zacząłem pracować jako kelner, później jako menadżer. I jako menadżer rzeczywiście miałem pod sobą już później swoich kucharzy. Także ja nigdy nie pracowałem jako kucharz profesjonalnej kuchni. Ja często do nich zaglądałem, bardzo często też gotuję sam w domu, no właśnie, używając właśnie przepisów.
Pan nie tylko gotuje w domu, ale pan też swoim pracownikom, no w swojej pierwszej restauracji, pamiętam, jak pan ich uczył, mówił, jak to ma być zrobione, żeby te steki były dobre.
Jestem restauratorem od teraz już 25 lat. Jest to, oprócz tego, że zawód, to jest to dla mnie ogromna pasja. Dlatego jakby w tych ciężkich czasach ja wiem, że wrócą do nas też dobre czasy. I tutaj jest taka wiadomość dla wszystkich restauratorów, którzy mnie słuchają i ich pracowników, że my tutaj na pewno wrócimy. Wiemy, to już nie ma takiej niepewności.
Dobra, ale zostawmy to. Miało być pysznie. To teraz proszę, jakiś nie bardzo skomplikowany przepis na dobre jedzenie. Od razu powiedzmy, że pani Sylwia Spurek nie będzie zachwycona, bo Daniel Pawełek robi mięso.
Dobrze. Jesteśmy w listopadzie, jest jesień, za oknem jest szaro-buro. Ja w tym okresie robię rosoły.
Rosoły?
Eksperymentuję z rosołami. Mamy gęsinę owsianą teraz w wielu sklepach. Jest ona na ofercie. To jest ten czas, że można robić wspaniałe rosoły też z gęsiny, piec gęsinę. Można do tych rosołów wrzucać zarówno drób, jak i mięso wołowe. Można przyjść do nas się doradzić. Także namawiam, żeby wyjść z domu, pójść do swojego lokalnego rzeźnika lub restauracji, która kiedyś obsługiwała i serwowała mięso, porozmawiać z tymi ludźmi i wziąć od nich te przepisy. Gotujmy rosoły, to jest zdrowe, to jest taka naprawdę ta gorąca zupa, to jest, daje też takie ukojenie w tym ciężkim czasie.
Daniel Pawełek robi pyszne steki, proszę państwa, byłem kiedyś w jego restauracji i rzeczywiście to jest niebo w gębie. Mam nadzieję, że wrócą te czasy, że będziemy mogli...
Na pewno wrócą.
Że będziemy mogli do pana wkładać. Tutaj wie pan, od razu mam zamówienie na jakieś inne przepisy, ale no właśnie, czy pan umie robić, przepraszam, de volaille?
No chyba każdy potrafi robić de volaille.
Słucham, ja na przykład zupełnie nie wiem, co to jest, nigdy nie robiłem.
Ja może powiem jednak w takim razie o przepisie bardzo prostym, jak zrobić dobrze steka w domu.
Dobrze, słuchamy.
Bo rzeczywiście ta wołowina się pojawia w sklepach, namawiam do kupowania. Wołowina, polska wołowina, to jest naprawdę bardzo dobre i zdrowe mięso, tam nie ma żadnych dodatków, gwarantuję. Przy wołowinie rzeczywiście to nie ma takiej manipulacji. Więc pamiętajmy, wołowina, wyjmujemy steka z lodówki, dobrze go solimy.
Tak.
Solimy mięso. Następnie dajemy na rozgrzaną patelnię, możemy użyć zwykłego oleju lub masła. I obracamy go bardzo często, po 4-5 minut na każdą stronę. Cały czas dotykając go i przewracając
głaszcząc, szepcząc do niego, żeby był miły. Tak.
Można do niego szeptać, tak. Następnie wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 4-5 minut. Mhm. Wyciągamy z piekarnika i odkładamy mięso, żeby odpoczęło na kolejne 5 do 6 minut.
I później jemy czy nie jemy?
I zjadamy.
Nie, bo tak wie pan, oglądamy, głaszczemy, a później mówimy, no dobra,
nie,
taki
no ja
jesteś...
Ja mówię to napięcie, no to jest takie napięcie.
Taki jesteś ładny, cacany, że szkoda cię zjeść. Dobrze, czyli proszę państwa, żebym ja dobrze zapamiętał, mięso z piekarnika, ono musi, nie może być zimne, sobie je solimy, tak? Wrzucamy na patelnię i bardzo często obracamy. Tak, żeby było po 4 minuty mniej więcej z jednej strony. Dobrze, kojarzę, 4-5 minut.
Wkładamy teraz do piekarnika 180 stopni na 4 do 5 minut. Wyciągamy po tym czasie z piekarnika, odstawiamy.
Tak, i?
Czekamy 5 minut, zwołamy wszystkich domowników, żeby już z nami usiedli przy tym stole i wtedy
A kiedy
zjadamy.
Możemy manipulować tym, czy to będzie stek krwisty, czy nie krwisty?
Ten przepis, który podałem, to będzie taki średniokrwisty stek. Pamiętajmy, że jeżeli mamy polędwicę, smażymy ją trochę krócej. Jeżeli mamy antrykot lub rozbew, robimy ten przepis, o którym mówiłem. Wychodzi nam to wtedy medium rare. Jeżeli ktoś nie lubi widzieć w środku czerwonego mięsa, zawsze może sobie to dosmażyć. Ale
zawsze może zamknąć
polecam.
Też oczy.
Może zamknąć oczy, tak. To też jest jakiś sposób.
Proszę państwa, ja wiem, że to było bestialstwo, żeby ludziom przed śniadaniem opowiadać takie rzeczy, naprawdę. Za to będą ludzie pana przeklinać. Ale ja pana nie przeklinam. Życzę panu sukcesów, kariery od pucy talerza do milionera. Już panu nie życzę, bo już ją pan zrobił. No to,
ja sobie życzę, żeby redaktor mi życzył dużo zdrowia, zarówno dla mnie, jak i dla wszystkich moich pracowników i całej rodziny. I tak jak powiedziałem wcześniej,
dobra,
obiecuję,
to ja coś powiem, bo ja znam te pańskie restauracje i muszę panu powiedzieć, że wybrałem także pana z jednego powodu. Ja wiem, jak było podczas pierwszego lockdownu. Te pańskie restauracje, one były zawsze otwarte. Ci ludzie robili wszystko, stawali na szansach. Piekli chleby, atakowali ludzi ofertami, sprzedamy tu, to, tamto. Nie siedzieli z założonymi rękami, nie czekali na mannę z nieba, tylko zakasali rękawy i wzięli się do roboty. No, to są strasznie trudne czasy. Mówię to jako człowiek, który oczywiście tego nie doświadcza tak jak wy, ale tak jak wy w restauracjach, ale rozumiem to. I a właśnie, to proszę Państwa, no jak ktoś ma jakieś pieniądze przypadkiem, nie wiem, znalazł albo zarobił, to do restauracji. No. Rozumiem, panie Danielu, że możemy jeszcze jakoś coś tam kupić.
Możemy kupić, możemy zamówić dania na wynos, możemy też już pomyśleć rzeczywiście o świętach i przygotować jakieś oferty świąteczne. Możemy kupić vouchery, które nam pomogą na pewno w tym ciężkim czasie zachować jakąś tam płynność finansową, które będzie można wykorzystać już w tym okresie, kiedy będziemy mogli pracować. A wystarczy tak naprawdę przyjść do nas i spytać się, co u nas słychać, bo to jest też bardzo, bardzo ważna rzecz.
Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko.
Ja również dziękuję.
Państwu życzę dużo zdrowia i smacznego.
Bardzo dziękuję i do widzenia. Dobrego dnia.